Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek apeluje o walkę z kulturą śmierci. W Watykanie gościł burmistrz Nowego Jorku, zabiega o wizytę papieża w swym mieście. Koreański piosenkarz Rain przyjął chrzest w kościele katolickim. Pekińscy seminarzyści buntują się przeciwko biskupom współpracującym z reżimem. 21 lipca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież Franciszek zachęca katolików w Irlandii i Wielkiej Brytanii do walki z kulturą śmierci. Dowiadujemy się o tym z papieskiego przesłania na Dzień Życia, który będzie obchodzony w tamtejszych kościołach w przyszłą niedzielę. Ojciec Święty ma nadzieję, że to doroczne świadectwo świętości życia zachęci wszystkich wiernych, a zwłaszcza młodych katolików do starań o adekwatną ochronę prawną podstawowego prawa człowieka do życia, a także do niesienia miłosiernej miłości Chrystusa tym, którzy cierpią na skutek nowych form ubóstwa. W Watykanie gościł dziś burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Spotkał się z nim watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. De Blasio zabiega o wizytę papieża w Nowym Jorku. Amerykanie mają nadzieję, że Franciszek odwiedzi ich ojczyznę z okazji przyszłorocznego światowego spotkania rodzin. O swojej wizycie w Watykanie amerykański polityk poinformował na konferencji prasowej. My w Nowym Jorku, powiedział de Blasio, bardzo lubimy tego papieża i to, co mówi. Jest to największy autorytet na świecie i człowiek bardzo skoncentrowany na współczesnych wyzwaniach, przypominając nam zawsze, byśmy byli dla siebie braćmi. Mam nadzieję, że już niebawem przyjedzie nas odwiedzić, dodał burmistrz Nowego Jorku. Święci Jan Paweł II i Joanna Beretta Molla będą patronami 8. Światowego Spotkania Rodzin. Poinformowali o tym na Twitterze organizatorzy tego wydarzenia. Odbędzie się ono w dniach od 22 do 27 września przyszłego roku w Filadelfii w USA. Do tej pory we wszystkich światowych spotkaniach rodzin, które organizowane są od 1994 roku, brali udział papieże. 4-krotnie Jan Paweł II i 3-krotnie Benedykt XVI. Choć nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia, gospodarze mają nadzieję na przyjazd Franciszka. Południowo-koreański piosenkarz Rain przyjął wiarę katolicką. Wiadomość o jego niedawnym chrzcie potwierdziła dziś rano jego agencja, nie precyzując jednak, kiedy Rain został ochrzczony. Podano tylko, że uroczystość miała charakter ściśle prywatny. Uczestniczyli w niej jedynie krewni i przyjaciele Reina. Zapewniono, że piosenkarz planował chrzest od dawna, a jego przystąpienie do kościoła katolickiego nie oznacza, że zamierza w najbliższym czasie poślubić swą przyjaciółkę Kim Ti-hee, słynną aktorkę, która jest praktykującą katoliczką. Chrzest Reina to jedno ze świadectw dynamicznego rozwoju chrześcijaństwa w tym kraju. Uczniowie Chrystusa stanowią już 30% mieszkańców Korei Południowej. Chrześcijan nie brakuje też wśród celebrytów. Koreańskie media, pisząc o chrzcie Reina, dodają, że do kościoła katolickiego należy również piosenkarka Boa. Co więcej, jako przedstawicielka koreańskiej młodzieży będzie ona podejmować papieża Franciszka w czasie jego wizyty w Korei. Pekińscy seminarzyści buntują się przeciwko biskupom współpracującym wbrew woli papieża z komunistycznym reżimem. W tym roku klerycy stołecznego seminarium odmówili udziału w ceremonii wręczenia dyplomów połączonej z Eucharystią sprawowaną przez biskupów, którzy albo zostali wyświęceni bez zgody stolicy apostolskiej, albo sami w takich nielegalnych święceniach uczestniczyli. Chodzi tu konkretnie o dwóch biskupów, Josepha Ma Ying-lina oraz Johna Fanga Xingyao. Seminarzyści nie zgodzili się na Eucharystię z żadnym z nich. W konsekwencji zostali odesłani do domu bez dyplomów. W otwartym liście napisali, że nie chcą działać wbrew papieżowi, nawet gdyby ceną za to miałoby być ich kapłaństwo. Zachowamy przynajmniej czyste dusze w jedności z Kościołem Powszechnym i zjednoczeni w miłości Chrystusa, czytamy w liście pekińskich seminarzystów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Synod anglikański w Londynie przegłosował ustawę o dopuszczeniu kobiet do biskupstwa. Stało się to 20 lat po pierwszych święceniach kapłańskich kobiet w kościele Anglii. O decyzji podjętej w poprzednim tygodniu i jej konsekwencjach dla dialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołem katolickim a wspólnotą anglikańską mówi nasz gość, ksiądz profesor Sławomir Nowosad. Kieruje on Katedrą Teologii Moralnej Ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz profesor Sławomir Nowosad, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam bardzo serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Księże profesorze, ostatnie dni, ostatnie tygodnie to dosyć trudny moment dla dialogu ekumenicznego z Kościołem anglikańskim. Ksiądz profesor wiele lat zajmował się tymi sprawami, relacjami, tamtymi wspólnotami anglikańskimi, także problemem dialogu. Proszę nam powiedzieć, jak my, Kościół katolicki, możemy się odnieść do tej ostatniej decyzji, której Kościół anglikański zdecydował się na święcenia biskupie kobiet.
Tak, sama ta sprawa, jak wiadomo, oczywiście bardzo głośna, także w mediach świeckich, można powiedzieć, dotyczy ostatniego czasu, ostatnich tygodni, ale trzeba powiedzieć, że sama rzecz dojrzewała od kilku ostatnich lat, a nawet może trochę dłużej. Rzecz bowiem sięga początku lat 90., albowiem to w 1992 roku Anglikanie w Anglii, to ważne, żeby to podkreślić, podjęli decyzję o dopuszczeniu kobiet do święceń kapłańskich. Trzeba bowiem powiedzieć, że Anglikanie, którzy są wspólnotą chrześcijańską globalną, istnieją na całym świecie, zwłaszcza w byłych koloniach brytyjskich, ale nie tylko, dopuścili kobiety do święceń w innych swoich prowincjach jeszcze w latach 40. XX wieku. Pierwsze kobiety, jeśli ja dobrze gdzieś kiedyś przeczytałem, pierwsza kobieta została tam wyświęcona na księdza w Hongkongu jeszcze w latach 40., początku lat 40. Potem to postępowało w niektórych prowincjach bardzo szybko, także Anglikanie mają już kobiety biskupów na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Australii, ale ta sprawa, o której mówimy teraz, jest dlatego tak głośna, że dotyczy ona decyzji prowincji angielskiej Anglikanów. Anglikanizm bowiem znany jako tak zwana wspólnota anglikańska, to jest formalna nazwa, która istnieje na całym świecie, wewnętrznie dzieli się na prowincje, które są w pełni autonomiczne. Jest tu duża analogia do autokefalii w kościołach prawosławnych i ponieważ to Kościół matka, można powiedzieć, czyli angielska prowincja Anglikanów, zaczęła dyskutować w latach 90. o dopuszczeniu kobiet do święceń prezbiteratu, a teraz o dopuszczeniu kobiet do episkopatu, to stąd te sprawy są tak głośne i rzeczywiście o tym mówi się także w mediach świeckich. Otóż kiedy w 1992 roku doszło do decyzji anglikańskiej w Anglii o dopuszczeniu kobiet do święceń, to była decyzja tak zwanego synodu generalnego. Najwyższą władzą w każdej prowincji anglikańskiej jest synod generalny. Synod generalny składa się z trzech izb najczęściej. Izba biskupów, księży i świeckich. Kiedy dochodzi do nowej decyzji tego typu, to wszystkie trzy izby muszą to przegłosować. W Anglii dodatkowo z racji związania kościoła anglikańskiego z państwem, jak wiadomo w osobie zwłaszcza monarchy, w tej chwili królowej Elżbiety II, rzecz jest następująca, kiedy decyzję taką podejmie synod generalny, to potem to idzie jeszcze przez parlament angielski, który musi to przyjąć, a następnie to podpisuje królowa. I tak się stało. W 1992 roku Anglikanie w Anglii podjęli tę decyzję na forum synodu generalnego, a po kolejnych procedurach w 1994 roku zaczęli święcić kobiety na księży. Uznano tym samym, że nie ma przeszkód teologicznych, żeby kobiety przyjmowały święcenia kapłańskie. Ja miałem okazję kiedyś rozmawiać z pewnym teologiem anglikańskim, którego zapytałem wyraźnie o to, to jak to jest, skoro przyjęto tę decyzję, wprowadzono to w życie, a doszło do tego, że w samej Anglii, w prowincji angielskiej Anglikanów, anglikańskiej, były takie parafie, które na czele ze swoimi proboszczami wymówiły posłuszeństwo swoim lokalnym biskupom, którzy byli za święceniami kobiet. Anglikanie wtedy wprowadzili w latach 90. taką instytucję biskupów latających, jak to nazwano. Chodziło o to, że byli to trzej biskupi, którzy w cudzysłowie latali tam, gdzie parafie, te zbuntowane czy wypowiadające posłuszeństwo swoim lokalnym biskupom, potrzebowały posługi biskupi, wtedy ci biskupi tam latali. Otóż przyjęli Anglikanie takie rozwiązanie, że wprowadza się święcenia kobiet kapłańskie, ale można być Anglikaninem w pełni, nie przyjmując tej decyzji. Można się na to nie godzić. Czyli uznano, tutaj się odwołano do pewnego rozróżnienia, które w teologii anglikańskiej istnieje od dawna, mianowicie wśród prawd w teologii anglikańskiej wyróżnia się prawdy fundamentalne, tak zwane, pierwszorzędne oraz dodatkowe albo drugorzędne. I rozróżnienie było takie, tak to przyjęto, taką eksplikację, wytłumaczenie, że fakt istnienia święceń jest sprawą fundamentalną. Oni tłumaczą, że to jest wyraźnie biblijne, z woli Chrystusa i tak dalej. Natomiast kto ma te święcenia, to jest sprawa drugorzędna, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. W związku z tym można się na to godzić, że się święci kobiety, można się nie godzić, dalej się jest anglikaninem, tak? Ponieważ tak przyjęto wtedy to rozumienie, tłumaczenie święceń kapłańskich, mimo tego, że jak wspomina się do dzisiaj, Jan Paweł II wtedy, kiedy usłyszał o tym dojrzewaniu tej decyzji, wysłał specjalny list do Anglikanów, do arcybiskupa Canterbury, z prośbą, żeby tej decyzji nie podejmować, bo to bardzo przeszkodzi naszemu dialogowi ekumenicznemu. No sprawa jednak została przyjęta w 92 rok, jak wspomniałem, i ponieważ teologicznie nie ma przeszkód z ich punktu widzenia, żeby kobiety przyjmowały święcenia, było tylko kwestią czasu, kiedy dojrzeje decyzja o święceniu kobiet na biskupów. Tę decyzję w tej chwili podjęto z ogromnym, jak się słyszy, entuzjazmem rzeczywiście. Większość znakomita w trzech tych izbach biskupów, kapłanów i świeckich poparła tę decyzję, ale warto wspomnieć, że w zeszłym roku, kiedy było podobne głosowanie i przygotowywano tę decyzję jeszcze w zeszłym roku do podjęcia, doszło do tego, że w Izbie Biskupów i Kapłanów rzeczywiście przyjęto tę decyzję, a Izba Świeckich ją odrzuciła. I wtedy to wstrzymano cały ten proces dojrzewania, zaczęto na nowo o tym rozmawiać i tak dalej. I w tej chwili doszło do tego, jak wiemy już, że wszystkie te trzy izby tę decyzję poparły. Teraz więc jest tylko kwestią formalną, kiedy zaczną tak naprawdę święcić pierwsze kobiety na biskupów. Niektórzy mówią, że być może już pod koniec tego roku. Arcybiskup Canterbury obecny, Justin Welby, wyraził wręcz opinię, że ma nadzieję, że on doczeka czasu, że pierwsza kobieta, biskup, będzie arcybiskupem Canterbury, czyli będzie duchowym przywódcą całego anglikanizmu w skali globalnej.
Mielibyśmy zatem do czynienia z bardzo widzialnym znakiem poważnych zmian. Mówi się, że do tej pory byliśmy stosunkowo blisko albo najbliżej kościołem anglikańskim w rozmowach ekumenicznych. Teraz wydaje się, że zresztą potwierdza to opinia i słowo Jana Pawła II, wspomniane tutaj przez księdza profesora wcześniej, że ten dialog zaczyna nam się troszeczkę burzyć, że się od siebie jednak oddalamy. Czy decyzja o święceniu kobiet na biskupów jeszcze pogłębi ten dystans?
Na pewno nie będzie służyć temu dalszemu zbliżeniu. Problem jest niewątpliwie, to prawda, że już od początku formalnego dialogu naszego kościoła z Anglikanami, a to się zaczęło w roku 1970, wkrótce po II Soborze Watykańskim. Ten dialog się rozwijał wyjątkowo dobrze, tak trzeba powiedzieć. Doktrynalnie rzeczywiście z Anglikanami byliśmy i jesteśmy wyjątkowo blisko w wielu obszarach. Natomiast powstało szereg dokumentów w ramach tego dialogu ekumenicznego, katolicko-anglikańskiego, tak zwanych uzgodnionych dokumentów, które dotyczą różnych kwestii dogmatycznych, pastoralnych, ale także moralnych. Może warto tu wspomnieć, że to właśnie w dialogu katolicko-anglikańskim podjęto jako jedynym dialogu pośród wszystkich, które Kościół prowadzi, debatę na temat moralności chrześcijańskiej. I doszło do tego, że w 1994 roku Komisja Wspólna Międzynarodowa Katolicko-Anglikańska opublikowała tak zwany uzgodniony dokument pod tytułem Życie w Chrystusie, w którym próbowano napisać, w czym tak naprawdę rozumiemy się i jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o wizję życia moralnego, chrześcijańskiego życia moralnego, a co ewentualnie nas dzieli. Inne dialogi tej problematyki moralnej jako całości nie podejmują. Podejmują kwestie dogmatyczne różne, czasami pastoralne, bardzo często eklezjologiczne, ale niemoralne. Dlaczego? Wydaje się, że niektórzy tłumaczą, że jest taka obawa, że jak się weźmiemy za życie moralne, to do niczego nie dojdziemy, bo to nas najwięcej dzieli. Ale jak się okazało w tym dialogu katolicko-anglikańskim, na poziomie podstawowym, fundamentalnym, stwierdziliśmy bardzo daleko idącą zgodność co do wizji życia moralnego. Kiedy poszliśmy potem od tych kwestii, jak w tym dokumencie jest napisane, do kwestii bardziej szczegółowych, do zagadnień życia codziennego już w zakresu, powiedzmy, tak zwanej moralnej szczegółowej, tutaj zaczęliśmy widzieć, że jakoś się przestajemy rozumieć, że nam się drogi rozchodzą. Ale dokument jest w dużym stopniu, myślę, pocieszający. Ciekawe, że niedługo potem podjęto na przykład kolejną kwestię, tak zwaną mariologiczną. Anglikanie i katolicy postanowili razem napisać, jak my rozumiemy i widzimy Maryję, jej rolę w życiu Chrystusa, w życiu Kościoła, w historii zbawienia. I powstał bardzo ładny dokument, też wart uwagi, jeśli chodzi o mariologię, którym znowu stwierdzono duży stopień zbieżności między nami a Kościołem anglikańskim. W tej chwili, kiedy doszło do tej decyzji o święceniu kobiet na biskupów, oczywiście to będzie problem i to na pewno osłabia nie tylko doktrynalnie, ale także psychologicznie nasz dialog. A jest też i tak, że z drugiej strony oczywiście mamy tę świadomość, co wielokrotnie wyrażał Jan Paweł II, co mówił Benedykt XVI, co nawet już powiedział papież Franciszek niedawno, że po ludzku widzimy, że to może niemożliwe, że w pewnym sensie jakby nawet na horyzoncie nie widzimy takiej możliwości, że możemy się pojednać, znaczy możemy osiągnąć widzialną jedność. Ale my się ciągle, patrząc na ten dialog ekumeniczny, odwołujemy do jakby wizji Bożej. I my wierzymy, że Duch Święty jest przecież Duchem Boga Wszechmogącego. To, co po ludzku niewidoczne czy trudne, czy trudno nawet wyobrażalne, nie jest niemożliwe. W tym sensie to może wszystko, co trudne, także kontekst także tych święceń kapłańskich, czy święceń biskupich dla kobiet, domaga się tym większego naszego czy zaangażowania w wymiar duchowy ekumenizmu, w modlitwę, w szczere nawrócenie, żeby tutaj szukać pomocy, czy światła i łaski, żeby z dialogu żadną miarą nie rezygnować, nawet jeśli widzimy, że to dzisiaj trudniejsze niż kiedyś.
Co zatem, zdaniem księdza profesora, musi się stać, żebyśmy się pojednali na przykład z Anglikanami?
Kościół katolicki rozumie to pojednanie w taki sposób, że chodzi nam o pełną jedność także widzialną. Widzialną w sprawach istotnych, w teologii, w Kościele, w życiu dogmatycznym, w życiu wiary, w życiu moralnym. Dopiero wtedy można o tej jedności mówić. Nie godzimy się na to, co czasami przychodzą takie pomysły, na przykład z niektórych środowisk protestanckich, że ponieważ w doktrynie czy w moralności jest nam trudno się pojednać, trudno zrozumieć się nawzajem, z racji historycznych, z racji doktrynalnych, różne mamy tu powody, zaszłości rozmaite, z kilkuset lat podziałów, to niektórzy mówią, no to może róbmy coś razem, niech będzie ten ekumenizm praktyczny, jakieś wspólne dzieła, które będą służyć pokojowi, sprawie Bożej na świecie, promocji dobra, miłosierdzia i tak dalej. Kościół katolicki wyraźnie odpowiedział, oczywiście, że takie dzieła są potrzebne i jest coś takiego jak dialog ekumeniczny i wspólna praktyka, jakby wspólne działanie o charakterze ekumenicznym z braćmi rozłączonymi, różnymi. I to będziemy robić jak najbardziej, natomiast to nie może być zamiast pełnej wizji ekumenicznej. Zawsze nam potrzeba, teraz też, jeszcze większego nawrócenia. Rozumiemy bowiem, że im bardziej się nawrócimy do Chrystusa, im bliżej będziemy Chrystusa, tym de facto będziemy bliżej między sobą. Nawet jeśli to po ludzku dzisiaj wygląda tak trudno, jeśli czasami wydaje się, może słabniemy z tej czy tamtej strony w tym dialogu czy zaangażowaniu ekumenicznym, to rozumiemy, że ekumenizm jest imperatywem. Wyraźnie nam to powiedział wielokrotnie Jan Paweł II, także w Ut unum sint, i z tego żadną miarą nie możemy rezygnować.
A zatem módlmy się o nasze i wspólne nawrócenie. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Sławomir Nowoset, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękuję bardzo za spotkanie w studiu.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Z księdzem profesorem Sławomirem Nowosadem o biskupstwie kobiet u Anglikanów rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.